List do Rzymian, 14 rozdział i przeczytamy początkowe wersety z tego rozdziału. Od 1 do 4. Rzymian 14, to jest strona 1222. I przeczytamy pierwsze 4 wersety. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A ten, kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy upada? Do Pana należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Panie, dziękujemy Tobie, że możemy teraz schylić się do Twojego słowa. Panie, wyznajemy, że Twoje słowo jest naszą opoką, naszą mądrością i światłem. I dziękujemy Ci, że Ty pouczasz nas jako swój Kościół, jako swój lud, abyśmy posiedli mądre serce, które kieruje się Twoim pouczeniem, Twoją miłością w naszym codziennym życiu. Amen. Mówiliśmy już o tym, że List do Rzymian to jest piękny wykład prawd wiary. Taka Ewangelia w pigułce, byśmy powiedzieli. Ale myli się ten, kto sądzi, że apostoł, wielki teolog, byśmy powiedzieli, wielki nauczyciel Biblii, Bożego Słowa, przedkłada teorię ponad praktykę. Założył teologiczny fundament. List do Rzymian mówiliśmy, można podzielić na dwie części. Pierwsze 12 wersetów to jest piękny wykład Ewangelii, podstawowych prawd naszej wiary. Druga część tego listu, właściwie końcowa część, od 12 do 16, to jest praktyczne pouczenie, czyli pokazałem wam, co uczynił dla was Chrystus, kim jesteście w Jezusie, a teraz jak należy w związku z tym żyć. Czyli doktryna, mówi Paweł, doktryna poprawnie zrozumiana, to jest doktryna poprawnie praktykowana. Tak? Nie rozumie doktryny ten, kto nie wciela jej w życie. I teraz jak mamy praktykować doktrynę zbawienia z łaski przez wiarę, o której mówi Paweł w liście do Rzymian? Jak mamy praktykować doktrynę o pokoju z Bogiem, który mamy przez wiarę w Jezusa? Jak mamy praktykować doktrynę wiecznego bezpieczeństwa owiec, tych, którzy zaufali Jezusowi? I Paweł odpowiada, kochając innych. Kochając bliźnich, zaczynając od braci i sióstr w Kościele. Skoro Bóg przeniósł cię z rodziny, ze starej rodziny Adama do rodziny nowego Adama, do rodziny Jezusa, to mówi w takim razie, chcę was pouczyć, jak należy żyć jako członkowie tej nowej rodziny. Tak? Ja wiem, jakie były schematy w tej starej rodzinie, w rodzinie starego Adama, ale w rodzinie Adama mamy zupełnie inne nawyki, schematy, sposób myślenia i postępowania. Biblia mówi, że naszym celem powinno być upodobnienie się do Jezusa we wszystkim. I teraz ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy, pokazuje nam, jak mamy upodabniać się do Jezusa w sferze traktowania innych w Kościele, w szczególności tych, którzy się od nas różnią. Życie razem z innymi ludźmi, mówi apostoł tak naprawdę w tym urywku, jest trudnym wyzwaniem, ale to wyzwanie życia razem we wspólnocie Kościoła, mimo że bywa trudne, to zaczęło się już w pierwszym wieku. To nie jest tak, że dzisiaj mamy jakiś kościół, nie wiem, gdzie ludzie się różnią między sobą i mówimy, a to tak jest charakterystyka współczesnego kościoła. Kiedyś ci pierwsi chrześcijanie się nie różnili, kochali się wzajemnie, nie było żadnych jakichś konfliktów i różnic. Paweł mówi, nie, to się zaczęło już w pierwszym wieku, w kościele ten problem bycia razem, jak być razem, zaczął się już od samej pięćdziesiątnicy, odkąd Duch Święty zstąpił na kościół. Tak, dyskusja na przykład na temat obrzezania pogan, dyskusje na temat pokarmów czystych i nieczystych, dyskusja na temat zachowywania świąt przez nawróconych pogan, świąt żydowskich, różnice zdań na temat misji, gdzie się udać i tak dalej, i tak dalej. Życie razem jest trudne. Dlaczego? Dlatego, że życie z grzesznikami jest trudne. Ale nie ma innej drogi, jak to, żebyśmy byli razem i uśmiercali nasz egoizm, starali się być, jak jest Bóg względem nas. Czyli być chrześcijaninem oznacza uczyć się być razem. Tak? Nie z dala od siebie. Paweł nie mówi tu, nie kłóćcie się, żyjcie z dala od siebie, tylko mówi, nie kłóćcie się, bądźcie razem. My czasami mówimy, no dobrze, to jest mój brat, to jest moja siostra, No ale wolę, żebyśmy sobie nie skakali do gardła, już wolę żyć z dala od tej osoby. Jakoś się znosić, żyjąc z dala, rzadko się widzieć. Paweł mówi, nie, wzywam was do czegoś więcej, do przyjmowania siebie wzajemnie. Różnicie się? Nie mówi, rozejdźcie się w takim razie, tylko żyjcie razem, przyjmując się wzajemnie w miłości. Tak, nie da się zbudować szczęśliwego małżeństwa, żyjąc pod jednym dachem, ale tak naprawdę osobno. Każdy z małżonków żyje w innym pokoju. Tak samo z Kościołem. Niektórzy myślą, że w Kościele, no tak, formalnie, tak jak w małżeństwie niekiedy, formalnie razem, ale lepiej tak naprawdę w praktyce osobno. Tak, słuchajmy tych samych kazań, śpiewajmy te same pieśni, to wszystko, co chcę mieć z tobą wspólnego. Biblia mówi, pierwszy Adam przyniósł przemoc, przyniósł śmierć, przyniósł grzech, przyniósł wojnę. Drugi Adam przynosi łaskę, przebaczenie i pokój. Drugi Adam łączy to, co pierwszy Adam rozdzielił i to dotyczy też więzi, bycia razem w Kościele. Zaczynamy od Kościoła, dlatego że Kościół jest takim, byśmy powiedzieli, prototypem idealnego społeczeństwa, czyli nie, może nie idealnego, bo zawsze dopóki grzech będzie, to idealnie nie będzie, ale społeczeństwo, które jest przemienione Bożą łaską. Kościół jest takim Bożym Królestwem w wydaniu mini. I to w Kościele mamy zacząć realizowanie Bożej woli odnośnie tego, jak mają wyglądać nasze relacje z ludźmi. Tak, nie oczekujmy, że będą one poprawne w rodzinie, w społeczeństwie, w pracy, wśród ludzi, którzy żyją w rodzinie starego Adama, a nie w rodzinie drugiego Adama. Dlatego, że pierwszy Adam niszczy, pierwszy Adam dzieli, pierwszy Adam przynosi trwogę, niepokój, strach i grzech. Drugi Adam przynosi przebaczenie, łączy, scala, jednoczy. Ci, którzy są w rodzinie drugiego Adama, powinni zacząć od wprowadzenia tego zjednoczenia w miłości od siebie. Czyli musimy zacząć od Kościoła. I to coś, co robi Paweł tutaj. W dzisiejszym fragmencie Paweł tak naprawdę nas poucza. Kościół to nie jest ekskluzywny klub dla ludzi z duchowych wyżyn. Przyjmujcie tego, który jest słaby w wierze. Nie po to, żebyście... Nie przyjmujcie go po to, żebyście go teraz posadzili na krześle i powiedzieli, no to teraz posłuchaj mnie. To teraz ja będę z tobą argumentował. Nie, przyjmujcie go, żeby czuł się wśród was, czuł się wśród nas akceptowany. Doug Wilson kiedyś mówił o takim, jak jeszcze służył w Navy chyba, to było jeszcze, nie, marynarka wojskowa chyba, amerykańska. Był już nawróconym człowiekiem, byli tam jacyś chrześcijanie też, którzy głosili Ewangelię jednemu z marynarzy. I w pewnym momencie ten marynarz się nawrócił. I Doug Wilson mówi, że wtedy byłem młodym wierzącym. Wyciąłem się tego, o nie, tylko nie on. Nie chcemy go mieć po naszej stronie. On jest naprawdę ciężkim człowiekiem. On jest potworny, jest upierdliwy, jest naprawdę trudno z nim żyć. Wcześniej był problemem dla ludzi spoza Kościoła, a teraz się nawrócił. Będzie problemem dla nas. Będzie przychodził co niesione nabożeństwo. Jeszcze na grupę biblijną przyjdzie i to w ogóle... Czasami mamy w Kościele podobnie. Ten człowiek, to problem. Nie zachowuje się jak my, jest dziwny, nie rozumie naszych żartów, nie jest częścią naszej fajnej paczki. Tak dobrze czuliśmy się bez niego. Czasami w rodzinie tak jest. No, gdyby nie ten wujas, ten dziwoląg, to rodzina byłaby nawet fajna. To wtedy bym na ten zjazd rodzinny przyjechał, gdyby nie ten wujek, dziadek i ciocia, którzy non stop gadają albo, nie wiem, piją za dużo. Paweł mówi, słuchajcie, nie myślcie o sobie za wiele. Nie myślcie, że wy jesteście jacyś szczególni, a inni są dziwakami. Mówi w pierwszym liście do Koryntian, że właśnie między wami w Kościele jest niewielu zacnych, niewielu wysokiego rodu, ale właśnie to, co jest pogardzane u świata, to, co u świata jest niczym, wybrał sobie Bóg, aby to, co jest czymś, zawstydzić. Tak naprawdę Paweł mówi, wszyscy jesteście pokręceni. Za każdym z nas ciągnie się bagaż jakichś nawyków i sposobów myślenia starego Adama. Dlatego przyjmujmy się wzajemnie w miłości i niech łączy nas to jedno, bycie jak Jezus, który nas, pokręconych, dziwnych ludzi, przyjął. Czyli Paweł mówi tak, zbawienie to nie jest zilustrowane przez ścianę, w której mamy takie malutkie otworki, żeby sobie myszki, każda do swoich myszek, każda do swojej dziurki wchodziła, tak? Nie jesteś myszką, dzisiaj pytałem, jak ma na imię z tej bajki, Jerry, tak? Myszka Jerry. Nie jesteś myszka Jerry, która wchodzi do zbawienia przez twój prywatny otwór w ścianie. Raczej Paweł mówi, że zbawienie jest jak brama, gdzie idziemy wspólnie, jako owce, jako część owczarni. Dlatego powinniśmy sobie zadawać pytanie nie tylko, jakim ja jestem chrześcijaninem, ale też jakim my jesteśmy Kościołem. Jak ja wpływam na to, jakim jesteśmy Kościołem. Nie jakim oni są Kościołem, tylko jakim my jesteśmy Kościołem. I Paweł mówi, będąc w Kościele, jeżeli jesteś w Kościele, przyjmuj innych tak, jak Bóg przyjął ciebie. I zaczyna tą prawdę od przykładu jedzenia. Tutaj mamy o pokarmach, tak? Je mówi, o jeden je mięso, o drugi nie je mięsa. To jest jakby pewna ilustracja ogólnej prawdy. Przyjmujcie się wzajemnie w miłości. Bo te różnice, tutaj Paweł mówi akurat o jedzeniu, mogą dotyczyć wielu innych spraw. Dalej mówi na przykład o świętach. Jeden lubi różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia tak samo. Mówi, nie kłóćcie się, przyjmujcie się wzajemnie w miłości. To nie są sprawy pierwszej rangi. I mówi tak, silny chrześcijanin wierzy, że może jeść wszystko. Tak? Mówi, jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzyny jada. Tak? Silny brat mówi, nie ma problemu, mogę jeść baraninę, wieprzowinę, kurczaki, indyki. Natomiast słabszy brat mówi, a ja mogę jeść albo jem tylko warzywa, kiełki, ziarna, owoce. Paweł mówi, spoko, zostań przy swoim, niech w waszych relacjach rządzi miłość, nie osądzajcie się nawzajem. I to jest zasada, zobaczcie, która idzie w dwie strony, nie w jedną, w dwie. Jesz mięso, nie osądzaj brata wegetarianina, mówiąc, że jest dziwakiem, tak? Nie pogardzaj nim. Jesteś wegetarianinem, nie osądzaj tych, którzy jedzą mięso, jako bezdusznych, niewrażliwych morderców zwierząt. Nie osądzaj człowieka za coś, za co Bóg go nie osądza. Tak? Je mięso? Zostaw go. Nie je mięsa? Zostaw go. Bóg przyjął tego człowieka, więc ty nie bądź bardziej wymagający niż Bóg. Problem oczywiście polega na tym, i tutaj Paweł jest świadomy tego, że my, ludzie, lubimy stawiać nasze standardy ponad Bożymi standardami. Paweł tłumaczy, nie, ten człowiek należy do Boga, a nie do ciebie. I skoro Bóg jest jego Panem, to nie ty jesteś od tego, żeby stawiać poprzeczki nad nim, które ma przeskoczyć. Bóg jest po jego stronie. Ty nie zawsze, ale Bóg jest, dlatego zostaw cudzego sługę w spokoju. Czyli Paweł w ten sposób definiuje miłość. Kochaj Boga, kochaj bliźniego. I naprawdę nam wydaje mi się, że często jest ciężko jest przejść obojętnie wobec takich rzeczy jak różnice, na przykład w obchodzeniu świąt, czy na przykład tutaj, tak jak mamy w tym fragmencie, wobec zwyczajów dietetycznych. Nie lubimy przechodzić obok tego obojętnie, ponieważ lubimy rozmowy, lubimy debaty, lubimy dyskutować, tym bardziej, że przecież nas, wierzących ludzi, Bóg wzywa. Odkrywaj prawdę, oddzielaj prawdę od kłamstwa, podążaj za moim słowem. I pytamy, no dobrze, to co jest prawdą w takim razie w sferze żywienia się, w temacie mięsa? To jak to jest z tym wegetarianizmem? Co jest odpowiedzią? I Paweł mówi, odpowiedzią jest miłość. Odpowiedzią jest twoje serce, a nie twój żołądek. I Paweł mówi, że silniejszy brat, który mówi, mogę jeść wszystko, niech nie gardzi słabszym, słabszy, niech nie sądza silniejszego. Czyli zobaczcie też, Paweł tutaj mówi o słabszym bracie, który je jarzyny, jest wegetarianem, i silniejszym, który mówi, mogę jeść wszystko. Jest pewne rozróżnienie, tak? Mamy dwa różne czasowniki. Silniejszy, niech jak to on mówi, niech nie pogardza, natomiast słabszy, niech nie osądza. Ten, który jest silny, zwykle pogardza, patrząc z góry na tego, który lubi się splątywać różnymi niebiblijnymi, niepotrzebnymi przepisami, ale pogardzając tym człowiekiem, łamie przykazanie miłości. Ten, który jest słabszy, osądza silniejszego, ale mówi Paweł, robi to według własnych standardów, stawiając je ponad standardami Bożymi. Obaj nie przyjmują się wzajemnie w miłości. Jeden pogardza, drugi osądza. I teraz Paweł mu nie mówi, no to bracia, rozejdźcie się, nie kłóćcie się. Nie mówi do silnie, tak jak sędzia, nie? Do zawodników, rozejdźcie się, proszę się rozejść. Nie, mówi właśnie, przyjmujcie się wzajemnie. Nie mówi do silniejszego, nie interesuj się tym drugim bratem. Nie mówi do niego, nie interesuj się jego bratem, mówi, nie interesuj się jego talerzem. Nie mówi, odejdź, mówi, przyjmij go. I teraz, żebyśmy dobrze to zrozumieli, Paweł nie mówi tutaj o silnym bracie, który mówi, mogę jeść wszystko, i legaliście, który mówi, jedzenie mięsa jest grzeszne. Nie mówi o silnym i legaliście, mówi o silnym i słabszym bracie. Tak, legalista, w odróżnieniu od słabszego brata, mówi, skoro ja nie jem mięsa, to inni też nie mogą jeść mięsa. To jedzenie mięsa jest grzechem. Legalista mówi, skoro ja nie chodzę do kina, nie piję piwa, nie słucham muzyki rockowej, to nikt nie powinien tego robić. Słaby natomiast mówi, nie mówię, że to jest grzech zawsze i wszędzie, słabszy mówi po prostu, ja tego nie robię, bo wiem, że z różnych przyczyn to nie jest dobre dla mnie. Nie osądzam ciebie za to, że ty to robisz, ale akurat ja oceniłem, że to nie jest dobre dla mnie. Legalista robi co innego. Legalista mówi, ty nie możesz, nie wiem, ty skoro jesteś chrześcijaninem, to nie możesz wypić piwa. I wtedy co powinien zrobić chrześcijanin? No może na przykład zrobić takie coś. Chwytamy za lampkę, nie wiem, wino na przykład. I mówimy, pozwól, że wzniosę toast za ciebie. Boże, dzięki ci za niego, dzięki ci za świat i za legalistów w świecie. Słabszy przychodzi i mówi, nie chcę pić piwa czy wina. Mówimy, w porządku, kocham cię, nie będę cię nawet do tego namawiał. W porządku, nie ma problemu. Słabszy brat to nie jest legalista. Czasami to może tak wyglądać, ale, bo też sobie czegoś odmawia, ale z zupełnie innych powodów. Dwaj ludzie jedzą posiłek. Jeden je hamburgera, a drugi jest wege i je warzywa. Jeden ocenia drugiego. Pierwszy mówi, ten co je hamburgera, mówi do drugiego, co za mięczak. Muszę mu pokazać, jak się odżywia facet. I zjada hamburgera. Drugi mówi, ten drugi, który je warzywa, mówi, co za głąb, co za ignorant. Gdyby tylko wiedział, jak to jedzenie jest produkowane, poza tym te biedne krowy, ten nieczuły okrutnik, jak on może jeść tego hamburgera. I teraz obaj postępują jak nadzorcy nad ludźmi, nad którymi nie mają żadnego autorytetu. Paweł mówi, czy ten człowiek stoi, czy upada, on należy do Pana, a nie do ciebie. Nie ty jesteś jego panem, ty jesteś jego bratem, a nie sędzią. I teraz Paweł mówi, słuchajcie, naprawdę ja nie mam problemu z tego typu różnicami. Też zwróćcie uwagę, nie mówi, nie ma żadnej różnicy między nimi. Mówi, nie, różnica jest, oczywiście, że jest. Jeden nie je przecież mięso, drugi nie je mięsa. Zauważamy te różnice. Tylko mówi, ja nie mam z tym problemu. Nadal możemy się kochać, twoją pokusą jest jedno, twoją pokusą jest drugie, ale przyjmujcie się wzajemnie w miłości. Miłość przebija wszystko, mówi Paweł. Miłość ma być regulatorem we wszystkich naszych rozmowach, sporach i dyskusjach. Ktoś uczy, nie wiem, jedna rodzina uczy domową, druga rodzina posyła dzieci do szkoły publicznej, trzecia rodzina posyła dzieci do szkoły prywatnej. Każda może mieć jakieś swoje racje, dlaczego ten rodzaj edukacji wybrała, w porządku, ale odpowiedzią jest miłość. Tak? Brat, który uczy domowo, powinien dobrze czuć się w kościele, gdzie większość posyła do szkół publicznych. I vice versa. Brat, który, nie wiem, posyła dzieci do szkół publicznych, powinien czuć się dobrze w kościele, gdzie większość rodziców uczy domowo. Jedna mama mówi, ja uważam, że, nie wiem, dobrze jest rodzić w szpitalu. Druga mówi, ja wolę w domu. Jeden rodzic mówi, szczepionki są okej. Drugi mówi, nie, jestem przeciw. Jeden chrześcijanin mówi, ja lubię cygara. Drugi mówi, ja raczej nie. Nie ma problemu. Tak? Odpowiedzią jest miłość i wzajemne przyjmowanie siebie nawzajem. C.S. Lewis ostrzegał przed religią pod nazwą chrześcijaństwo i. Chrześcijaństwo i witaminy, chrześcijaństwo i homeschooling, chrześcijaństwo i bezglutenowy pokarm, chrześcijaństwo i muzyka alternatywna, chrześcijaństwo i, nie wiem, pedagogika Steinera czy Montessori. Tak, nie możemy stawiać na ostrzu noża spraw, których na ostrzu noża nie stawia Pan Bóg. Nie możemy mówić, ale to moje i, to dodatkowe i jest najlepsze, jest zgodne z Bożą wolą, tak? Bo to prowadzi do oceny innych, którzy tego i nie mają, albo mają inne i. Tak, bo pamiętam u mnie kiedyś, w moim życiu, pod koniec liceum, trzecia, czwarta klasa, nie jadłem mięsa, bo zostałem przekonany w sposób ideowy przez wegetarian, że jedzenie mięsa jest źródłem zła, jest złe, etycznie złe. Tych, którzy jedli mięso, uważają za bezdusznych okrutników, którym należy wysyłać filmiki z rzeźni albo podsyłać zdjęcia, jak traktowane są zwierzęta. Są to nieczuli mięsożercy, którzy w ogóle nie dbają o cierpienie drugiej żywej istoty. A ja chcę się kierować Bożą wolą, ja chcę być lepszy. I zwykle zobaczcie, w tego typu dyskusjach, pewnie niejednokrotnie rozmawialiście o ideowej wręcz wyższości jednej diety nad drugą, zwykle za tłem do tych dyskusji jest pycha. Ja po prostu chcę się poczuć kimś lepszym niż ty i co więcej, będę ciebie przekonywał do tego, że się mylisz. I Paweł mówi, nie perswaduje, nie mówi, daj sobie spokój z przekonaniami żywieniowymi. Nie, raczej mówi, jeżeli masz przekonania, w porządku, ale nie pozwól na to, żeby twój rozum stłamsił twoje serce. My mamy taką naturalną tendencję do porównywania się z drugimi, rywalizowania. Paweł mówi, nie, przyjmujcie się wzajemnie w miłości. Ktoś kiedyś mnie zapytał, jak wasz Kościół naucza na temat ewolucji i stworzenia? Mówię, że wierzymy w stworzenie. Nie, uważamy, że nie da się pogodzić teorii ewolucji z opisem stworzenia. No i wtedy ta osoba spytała, no dobrze, to co byś jako pastor zrobił, gdyby członkiem twojego kościoła był ktoś, kto wierzy w ewolucję? No to odpowiedziałem, że kochałbym tą osobę. A kogoś, kto na przykład jest w waszym kościele i nie wiem, wierzy, nie wiem w co, w mówienie językami na przykład. Kochałbym tą osobę. Na pewno nie miałbym z nimi większych problemów, niż oni mogliby mieć z moimi przekonaniami. Po prostu zachęcałbym do miłości bratniej. I oczywiście tutaj Paweł nie jest relatywistą, tak? On nie mówi, że każda decyzja chrześcijanina jest tak samo dobra jak inna. Że ty masz swoją prawdę, ty masz swoją prawdę. Każda prawda stoi jakby na tym samym poziomie. Nie to mówi. Nie mówi, że każde przekonanie chrześcijanina jest tak samo dobre i słuszne. Nie każdy samochód jest tak samo dobry, tak? Nie każda forma edukacji jest tak samo dobra. Nie każde jedzenie jest tak samo dobre. W jego przykładach, w przykładach tutaj Pawła, w 14 rozdziale, nie mamy wymienionych dwóch jakichś tam braci, że jeden brat je wszystko, a drugi brat je brzoskwinie, pożyczki, truskawki. Nie, jeden brat mówi, jeden brat jest silny, on je wszystko, drugi brat jest słaby, on jest wegetarianinem. Ale jeżeli mięsożerca weźmie ten werset i ten fragment, uderzy nim w głowę wege brata z oskarżeniem, widzisz, Paweł mówi, że jesteś słabszym bratem, mięczaku. No to jeżeli by tak zrobił, to wiadomo, że ten silniejszy brat nie jest silniejszym bratem, jest głupszym bratem. Może ma rację w temacie mięsa, bo może jeść wszystko, ale nie ma racji we wszystkim innym. Tak? Ma rację, tak jak ktoś powiedział, ma rację w temacie mięsa, poza mięsem w jego głowie. I Paweł mówi tutaj też o innym przykładzie w tym rozdziale, o przykładzie świąt i dni, ale tutaj zaczyna od jedzenia, dlatego że temat żywienia jest podstawowym problemem pewnego rodzaju ludzi. Ludzi, którzy ze sposobu żywienia robią wręcz religię i lubią pogardzać tymi, którzy nie podzielają ich sposobów żywieniowych. Robienie z jedzenia przekonań religijnych, ideologicznych jest rodzajem pogaństwa. To jest religia ciała, religia cielesna. Jeżeli ktoś szuka powodów do tego, żeby poczuć się, że spełnia Bożą wolę, bo coś je albo czegoś nie je, no to pomylił religię. Jest wiele religii, które wierzą, że pokarm i napój to drzwi do Królestwa Bożego. Bóg tego nie robi. Jezus powiedział w 7 rozdziale Ewangelii Marka, nie to, co wchodzi, bo nie wchodzi do serca, lecz do żołądka i wychodzi, może od początku, żeby chwycić kontekst. Marka 7 rozdział, 18 wersetu. Tak więc i wy jesteście niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Jezus oczyścił wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. To, co wychodzi z człowieka, to go kala. To, co wychodzi z serca. Grzech w czynie, w mowie. Fałszywi nauczyciele mówią, jedz to, nie jedz tamtego. To pomoże ci w życiu, to pomoże ci w relacji z Bogiem, to pomoże ci w oczyszczaniu twoich duchowych pragnień. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Ludzie naprawdę, mi się wydaje, że to też grozi nam, mają wielkie pragnienie, mówię o wierzących ludziach, nie tylko chrześcijanach, ale ogólnie rzecz biorąc wierzących różnych religii, mają wielkie pragnienie, żeby Bóg dbał o to, co jedzą. Problem w tym, że trójjedyny Bóg Biblii odpowiada nie tak, jakby chcieli. Odpowiada, wiesz co, ty chcesz, żebym dbał o to, co masz na talerzu? Nie dbam o to. Bekon jest dobry, ostrygi są okej. Kiełki pszenicy, upierasz się pszenicy, też w porządku. Kukurydza gotowana, w porządku. Smażona, też okej. Piwo, może być. Ciasteczka z lukrem, też dobre. Placki z syropem klonowym, bardzo smaczne. Bigos, kaczka ze śliwkami, bardzo dobrze wypieczona, jak jest, to bardzo dobrze może smakować. Brzoskwinie w puszce, słonecznik łuskany, ryba smażona, frytki w głębokim oleju. Ktoś słyszy, ojej, to za dużo, ojej. Nie puszczajcie tego kazania frutarianu, po prostu zawału dostaną. To wszystko jest okej? Okay? Człowiek pyta, ma przed sobą talerz, pyta Boga, mogę jeść? Bóg mówi, proszę bardzo, naprawdę mogę to zjeść? Cokolwiek chcesz. Dwa lata byłem wegetarianinem, po dwóch latach zacząłem jeść mięso, ale co się zmieniło po tych dwóch latach? No zacząłem czytać Pismo Święte. Zacząłem czytać, co Bóg mówi w swoim słowie na temat mojej diety. I no, zadam to pytanie, naprawdę? Ty, Panie, mówisz, że ja mogę? Tak, możesz, naprawdę. Tu nie ma żadnego małego druczku. Możesz jeść. I dla mnie naprawdę to było wyzwalające. Zmieniło całkowicie też, w jakimś sensie też to zmieniło też takie spojrzenie na Boga, że nie jest takim surowym sędzią, który stoi nad moim talerzem i mówi, to możesz, tego nie możesz. Przyjrzyjmy się, co on ma na tym talerzu. Bóg raczej patrzy na twoje serce niż na twój żołądek. Nie mówi, nie pyta, co jesz, tylko pyta, jak jesz. Z wdzięcznością za to, co masz? Czy może z osądem wobec innego, który je coś innego? A czasami słyszymy takie coś, nie? Jak on może kochać swoje dzieci i dawać mu im chleb glutenowy z glutenem? Dał dzieci, no, cukier biały, biała śmierć. On zjadł te chipsy, te straszne śmieciowe jedzenie. No i w porządku, nie każde jedzenie jest zdrowe, tylko że nie traktujmy tego w kategoriach, nie wiem, upodobania woli Bożej. Grzech, nie grzech. Pani premier by powiedziała, dajecie chipsy, no to będą grubaskami. A Pan Bóg odpowiada, wiesz co, no, przychodzisz do mnie z takim problemem, co twoje dziecko zjadło albo cudze dziecko zjadło. Ja myślałem, że coś naprawdę ważniejszego chciałeś. Widziałem twoje przejęcie, myślałem, że chodzi o jakąś poważną sprawę, a ty znów przychodzisz do mnie z tym jedzeniem, z tym glutenem, z tym olejem, z tym cukrem. Imperializm żywieniowy mówi, wychodzi na misję i mówi, każdy musi jeść to, co ja, każdy musi jeść to i tamto. My mówimy, słuchajcie, mówicie, przekonujecie nas, kiełki? W porządku, ciekawa opcja, może jutro spróbuję na śniadanie. Ale imperialista mówi, nie mówię ci, że to jest jakaś opcja, mówię ci, że tak ma być, bo tak ustaliła matka natura, matka ziemia, Pan Krishna i wielka siła. I teraz niektórzy mówią, no właśnie na tym polega miłość, że ja teraz przyjdę do ciebie i ci zrobię wykład na temat cholesterolu, witamin i tak dalej. Miłość polega na tym, że przyjdę i wyłożę ci całą prawdę. Paweł mówi nie. Miłość polega na tym, że nie rzucisz mu się na szyję, w sensie wgryzając mu się w szyję. Jak wejdziecie do naszego domu, no to jak wiecie, nie ma mowy, żeby nasz pies się z wami nie przywitał. Nie ma takiej opcji, żeby nie przyszedł i się nie przywitał. Nala nie szczeka na gości, ona za bardzo do nich lgnie. I czasami mamy różne opinie z dziećmi na temat tego, co to znaczy. I dzieci mówią, to znaczy, że ona tak bardzo was kocha. Zobaczcie, jak się cieszy, kiedy was widzi. Moja teoria jest taka, że gdyby ich kochała, to by dała im spokój. Ona po prostu lubi być w centrum uwagi. I czasami wobec ludzi musimy mieć podobną postawę. Kochasz tą osobę? Przyjmuj ją w miłości. Tak? Zostaw ją w spokoju, nie wyruszaj na krucjatę tam, gdzie nikt nie napada na ziemię świętą. Przyjmuj tą osobę w miłości, żyj z nią w miłości. I teraz jakiś brat mówi, ale nie mogę popuścić, ja nie mogę, tak jak z Jolą się śmieją czasami, że ktoś w internecie nie ma racji. Muszę tutaj jeszcze na ten profil, na ten czat, jakiś tam forum, tu nie ma racji, muszę to skomentować. I niektórzy w taki sposób miłość definiują. Miłość jest jak taka, w cudzysłowie, pomocna położna, która udaje się do młodej kobiety, która po raz pierwszy zachodzi w ciążę i mówi, wiesz co, ja ci muszę całą prawdę wyłożyć. I opowiada jej historię grozy ze szpitala. I pytasz, co ty wyprawiasz względem niej? A ona odpowiada, kocham ją, dlatego jej uświadamiam. Ją uświadamiam. Miłość przecież polega na mówieniu całej prawdy. Można to pociągnąć dalej. Miłość podnosi zgiełk. Miłość przecież wtrąca się w cudze sprawy. Miłość nie chce się przymknąć. Miłość odrzuca to, co mówi apostoł w 14 rozdziale Rzymian. Słyszeliście pewnie stwierdzenie, Kasia czasami się śmieje też z tego stwierdzenia, Kasia Ciunel, relacje ponad racje. I teraz są oczywiście tacy chrześcijanie, którzy mówią, nie dyskutujmy, bo relacje są ważniejsze niż racje. Relacje ponad racje. I teraz czy to jest biblijne? W świetle tego, co mówi Paweł, bym powiedział tak i nie. Dlatego, że nie mówimy mniejsza o rację, tak? W temacie mięsa Biblia jest jasna. Paweł nazywa jednego silniejszym, a drugiego słabszym bratem. Paweł nie jest relatywistą, żeby stwierdzić, a jeden wierzy, że Bóg zabrania jedzenia mięsa, a drugi uważa, że może jeść mięso. W sumie nie wiadomo, w sumie nie rozstrzygniemy tego, w sumie nie wiadomo, co jest prawdą, po prostu się kochajcie. Nie, Paweł mówi, że słuchaj, tak, ja też mam pewne przekonanie w tej kwestii, ale dodaje, nie pogardzaj tym, który mówi, że może jeść tylko jarzyny. Pan go przyjął i z powodu takiej błahej rzeczy, jak zawartość jego żołądka, nie garć nim. To dotyczy, nie wiem, też małżeństw, tak? Różnimy się w opinii na jakiś temat. Wojna, uchodźcy, szczepionki, finanse. Nie ma problemu. Uważa, że należy wpuścić 6,5 tysiąca uchodźców? Nie ma problemu. Uważa, że należy postawić wojsko wzdłuż granicy? Nie ma problemu. Dyskutujmy, ale przyjmujmy się wzajemnie w miłości. Pozwól Duchowi Świętemu kształtować brata lub siostrę, z którym się różnisz, bo owocem Ducha Świętego w naszym sercu jest cierpliwość. Powinno być cierpliwość. Kończąc, mądrość i miłość idą razem. Jeżeli jeden kocha drugiego, to naprawdę różnica zdań między nimi jest łatwa do opanowania. To nie jest żaden problem. Ale im mniej jesteśmy w stanie utrzymać na wodzy nasz wojowniczy rydwan, tym większe prawdopodobieństwo, że to nie jest żadna mądrość. To jest jakaś, nie wiem, wtedy mówimy bardziej o narwańcu niż kochającym bracie. Możesz mieć w czymś rację, ale jeżeli nie rozumiemy, na czym polega miłość bliźniego, który w czymś się myli, to nie jesteśmy silniejszymi braćmi. Jesteśmy głupszymi braćmi i siostrami. I znów, kończąc, przyjmujmy innych tak, jak przyjął nas Jezus. Dlatego, że każdy z nas był nie tylko słabszym bratem, który został przyjęty przez naszego starszego, silniejszego brata Chrystusa, ale więcej, byliśmy w zupełnie innej rodzinie. Byliśmy w rodzinie upadłego Adama i to, co nas zbawiło, to, co nas uratowało, to, co nas przyciągnęło do Jezusa, to nie jest fakt, że ktoś stanął nad nami z księgą i powiedział, co ty naprawdę tego nie kumasz? To jest raczej fakt, że Jezus z nas, dziwnych ludzi, uczynił swoje dzieci, ukochał nas, pokręconych, dziwnych ludzi, umarł za nas, przyjął nas. Dlatego też Paweł mówi, skoro Jezus uczynił tak względem was, tak i wy czyńcie względem innych. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że przyjmujesz nas, że Twoja łaska jest bezwarunkowa i Twoja łaska jest przemieniająca. I dziękujemy Tobie, że nie pozostawiłeś nas w stanie naszych dziwnych przekonań, bezbożnych wręcz przekonań i bezbożnego stylu życia. Ty, Panie, nas przyjąłeś, nie stawiając żadnych warunków, zaakceptowałeś nas, aby Twoja łaska też przemieniała nas, abyśmy nie wracali też do starych schematów i stylu życia, ale by Twoja łaska pokazywała, że Ty naprawdę czynisz cuda w życiu ludzi, w naszym życiu. Dziękujemy Tobie, Panie, że też kiedy wzywasz nas, żebyśmy w miłości przyjmowali innych, że nie wzywasz nas do niczego innego, niż czynisz Ty, Boże, wobec nas. Dziękujemy Tobie, Panie, za tą różnorodność w Kościele, że mamy jedną Ewangelię, że mamy jedną Biblię, że mamy prawdy wiary, które Ty objawiłeś, ale, Panie, mamy też różnorodność w zupełnie jakichś może trzeciorzędnych kwestiach, różnorodność charakterów czy temperamentów, ale, Panie, Twoja Ewangelia nas jednoczy, ale też uzdalnia do tego, abyśmy w miłości przyjmowali innych. Dlatego, Panie, chcemy też przyjmować innych w miłości, nie unikać innych w miłości, ale przyjmować tak, jak Ty, Panie, przyjąłeś nas. Prosimy Cię, Panie, o to, uzdalnij nas do tego. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.